Tak się zdarzyło. Reportaż Jana Smyka.
Co powiedzieć? Pani Maria po prostu się z tym nie pogodziła. Jeżeli nawet zewnętrznie tak to wyglądało jako pogodzenie, to wewnątrz czuć było w jej zachowaniu, w słowach, we wszystkim, że ona chce być z nim.
Z Bielska Podlaskiego był pan i był ktoś z ministerstwa i tu od nas z województwa.
Tak.
On był takim człowiekiem, że myślę, że nie szybko o nim ludzie zapomną.
A chciałeś wrócić. Obiecałeś. Pewnie by przyszedł na to czas. Pewnie nie chciałeś nas zasmucić. Pewnie. Tu się Smoleński ozwał dzwon. I odtąd znaczył twe godziny taktem boleści. Aż po zgon.
Pragnienie odejścia z tego świata, by być z Chrystusem, dawała apostołowi wiara w Chrystusa. Tę radość, nadziei na życie wieczne szczególnie przeżywamy podczas święta Paschy. W tym roku paschalną nadzieją i radością tu, w tym miejscu, cieszyliśmy się razem z arcybiskupem Mironem, który był tu półtorej tygodnia temu na dorocznym święcie zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. I choć wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne, nasza radość paschalna została dziś przepasana kirem. Nie jesteśmy w stanie po ludzku zrozumieć, dlaczego musiał odejść już teraz. Dziękujemy Ci, Władyko Mironie, jako bracia zakonni, za Twoje wskazówki, za wspólne śpiewanie, czytanie, nabożeństwa. Wierni dziękują Ci dziś za opiekę, którą ich otaczałeś. I choć cerkiew, której był budowniczym, jest jeszcze nieukończona, spocznie przy szczątkach tych, choć porozrzucanych, którzy budowali świątynię po raz pierwszy. Wierzymy, że Bóg przyjmie jego duszę, gdzie nie ma już boleści, smutku i westchnienia, lecz gdzie przebywają dusze świętych.
Będąc mieszkańcem miejscowości Wierzchlesie, wielokrotnie przejeżdżałem przez Supraśl i zawsze patrzyłem na budynki monasterskie. Moim marzeniem było, żeby zamieszkać w tym jednym z budynków na pierwszym piętrze. I rzeczywiście, w 1984 roku jego eminencja metropolita Sawa, obecny, zaprosił na spotkanie. W owym czasie ihumena Mirona i powiedział, że ja jestem pierwszym z kandydatów do nowicjatu. I co było ciekawego, że cele, którą wylosowałem zgodnie z wolą przełożonego ihumena Mirona Chodakowskiego, wylosowałem cele numer 3. I to była właśnie ta cela, która zawsze marzyłem, żeby tam mieszkać.
Niesamowite jest to, że ja go poznałem w samolocie prezydenckim lecącym z Katynia do Warszawy w 2007 roku. Ja podszedłem i zacząłem rozmawiać. No i on już zauważył moje takie zainteresowanie prawosławiem. Jak wylądowaliśmy w Warszawie, to ja go zaprosiłem do domu. I od tego spotkania, które potrwało bardzo długo, do późnych nocnych godzin, tak to się zaczęło.
Oj, to było bardzo, bardzo dawno. Ja nawet i nie przypominam, w jakich okolicznościach my spotkali się, ale te dyskusje, które ze sobą prowadziliśmy, to były dyskusje więcej jak rodzinne, więcej jak braterskie, więcej jak sąsiedzkie.
Przyjechał ze świętej pamięci profesorem Malofiejewem, jak ja już tutaj to koło Bractwa Cyryla i Metodego. Koniecznie chciałem założyć, to oni przyjechali. I potem byliśmy w Jerozolimie, w Grecji. No i też ostatnia nasza pielgrzymka, to była taka mała grupa, to jest taka niezapomniana.
Pojechaliśmy do Jerozolimy i on to tak umiał zorganizować, że ja żyłem tych 2000 lat tak, jakby to wczoraj było. Coś takiego bardzo naturalnego, ponieważ pielgrzymka to jest różne rzeczy. To była faktycznie pielgrzymka, gdzie duchowe były przeżycia. To nie było zwiedzanie dla zwiedzania, tylko dla wewnętrznego przeżycia było.
Późniejszego biskupa Mirona poznałam w latach 80. Później poznałam jego matkę, panią Marię. Bardzo cenili go parafianie, ze wszystkimi sprawami trudnymi do niego się zwracali. Nigdy nikomu nie odmówił, każdemu poradził, każdemu poświęcał czas. I wydaje mi się, że on miał jeszcze taką jedną wspaniałą cechę. Był wychowawcą, ponieważ z tą, że tak powiem, duchową młodzieżą doskonale umiał się dogadywać.
Był osobą bardzo wymagającą, rygorystyczną, wymagał od siebie, ale innych też. Był moim duchownikiem, moim przewodnikiem duchowym, który przywołał mnie jako pierwszego z nowicjuszy do Supraśla. Był osobą bardzo ważną dla cerkwi. I chciałbym, żeby po prostu każdy z kapłanów był podobny jak on. I w życiu prywatnym, i w życiu cerkiewnym.
Wokół niego panował mir. Każda osoba, która miała z nim do czynienia, wyczuwała to, że on jest człowiekiem mądrym, rozsądnym i kochającym zgodę. No, może dlatego stąd jego imię jest Miron, poprzednie Mirosław.
On jeździł do dziadków, do Kaczał, opowiadał, że wysiadał tu gdzieś w Ancutach i przychodził przez rzekę i tam się zabawiał, brał od konserwy pudełko i tworzył do niego kadziło i machał tym i tak dalej. Czyli od młodych lat miał te ciągoty być, może nie monachem od razu, bo to chyba to potem przyszło, ale być świeczennikiem.
Bardzo wcześnie arcybiskup Miron stracił ojca, bo o ile się nie mylę, to pani Maria mówiła, że w wieku 7 lat. Miał jeszcze siostrę, Barbarę.
Jako brat, no tak szczerze mówiąc, to myśmy bardzo mało sobą przebywali, dlatego że między nami było 7 lat różnicy i jak ja poszłam do podstawówki, to brat już praktycznie pojechał do Warszawy do seminarium. No ale do ostatnich dni jego zawsze mogłam liczyć na niego, zawsze mnie wspierał. No i Warszawa, Hajnówka, to w międzyczasie przystanek w Białymstoku do mamy. Nie konsultował się jedynie z mamą, jak podjął decyzję, że chce wstąpić do klasztoru, właśnie, że chce być mnichem. Bo gdzie mama była strasznie najpierw zrozpaczona, mówi, dziecko, mówi, a czy ty nie możesz normalnie się ożenić, mówi, założyć normalnej rodziny. Nie, taką sobie drogę obrałem. I tyle, to było tyle. Już nie było żadnej dyskusji. 4 lata w seminarium, potem 2 lata w Jabłecznej i wielka radość była, jak powiedział, że wraca do Supraśla, że został przeniesiony. No to już mama nie mogła się wtedy nacieszyć, bo już codziennie kursowała tylko Supraś, Białystok, Supraś, Białystok. No to było takie chyba najlepsze, dla mojej mamy taki najlepszy okres, jak brat był właśnie blisko. Tu w Supraślu.
Wprawdzie był mnichem, jak on to mówił, inokiem, ale jednak ta troska o matkę u niego była dosyć duża.
Muszę wspomnieć, że ona jakby miała przeczucie, bo ona zawsze tak bała się, jak on gdzieś miał lecieć samolotem, że już ostatnio to nawet, żeśmy ukrywali, że on gdzieś leci.
Ciągle chwalił się tym, że mama w dobrej kondycji, że za mąż jeszcze pójdzie i tak dalej. Oczywiście to żartował po to, żeby podnieść ducha mamie.
I zjednywał ludzi tym, że przepięknie śpiewał akatysty do Matki Bożej. Przepięknie śpiewał.
Ангел предстатель с небесе послан бысть, реши Богородице, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаема тя зра Господи, ужасашеся, и стояше за викней таковая.
Kiedy jechał do Warszawy, kiedy jechał z Warszawy do Hajnówki, przyjeżdżał tu, lubił chodzić po lesie i pamiętam taki jeden maleńki epizod, kiedy przyjechał i to był okres postny i żona Nina mówi: Wadyka, a czym was uościć? No bo ja post, to ja jadłem kartofle z oliwą, trochę cebulko posypane i tak dalej. A on mówi, to można jeszcze i tym posypać i tego, mówi, ja bardzo lubię. Czyli to był człowiek na tyle prosty, nie komplikował nikomu, nie sobie życia. On przystosowywał się do wszystkiego.
Miałem takie poczucie, że wszyscy chyba, którzy znali arcybiskupa Mirona, to wiedzieli, jak on jest otwarty wobec ludzi, jak potrafi otworzyć się i na maluczkich, i na wielkich, i każdego traktował dokładnie tak samo.
Nasze nabożeństwa, liturgie niedzielne, to było po prostu cudo. A te jego kazania docierające do wszystkich i nawiązujące jakby i do Ewangelii, i do rzeczywistości, i powiem, dla mnie to był nasz biskup. Tak jak rozmawiam nawet z innymi tutaj niektórymi ludźmi, którzy byli prawie ateistami, mówi, myśmy się nawrócili, chociaż on mówi, nigdy nas na nic nie nawracał, tylko normalnie rozmawiał z nami.
Kiedyś w jakimś takim większym gronie byliśmy i on do kogoś tak żartobliwie, ale przecież prawdziwie powiedział, ja jestem biskupem katolickim, tylko ortodoksyjnym. I on to wiele razy powtarzał. No i to jest w istocie, zresztą no, Władyka był erudytą. To jest cecha wielkiego człowieka, ale to jest także cecha dobrego kapłana. Tych spotkań także w takim wymiarze ludzkim było bardzo dużo. Ja często radziłem się w różnych sprawach, nie politycznych, ale takich życiowych, ludzkich. I był dla mnie podporą, bo nie zawsze mi było lekko. Z radością witałem go, już jak zostałem europosłem w Brukseli, gdzie Władyka poświęcił moje biuro w Parlamencie Europejskim. A później planowaliśmy jego wizytę u mnie w Strasburgu. I w piątek... To jest niesamowita historia, ją pierwszy raz opowiadam publicznie. Szefem mojego gabinetu w Brukseli jest prawosławny Ukrainiec. I on się poznał oczywiście z Władyką, mieszka w Brukseli. I on w piątek zadzwonił do Władyki, żeby potwierdzić godziny, czy wszystko jest w porządku. Ten bilet już był w ogóle kupiony. Władyka mówi, to Andrii, teraz przyjadę do Strasburga, a już mówi, następnym razem to przyjadę ochrzcić ci dziecko. A Andrii mówi, Władyko, ale no my się staramy z moją żoną, cały czas nie ma. On mówi, zobaczysz, będziesz w tym roku ojcem. I Władyka zginął następnego dnia, w sobotę, a w poniedziałek Andrii dowiedział się, że będzie ojcem.
Soboty na niedzielę, czyli w tą noc wielkanocną, przyśnił mi się sen i ja dzwonię do niego rano i pytam się, czy u was wszystko w porządku. A on mówi, aż to by byłoby nie w porządku. I mówię, ja jemu opowiedziałem sen. No niebywały. Kiedy ekscelencja jechał koniem i te konie ciągnęły dwie fury puste, drabiniaste, wjeżdżały do Narwi i ja sobie pomyślałem, co oni takiego wywożą z Narwi, że aż dwoma wozami. Zobaczyłem, że wjeżdża w taką ogromną halę. Drzwi były otwarte. Ja myślę, no ja podejrzę, co wy tam robicie. I patrzę, a tam złom niesamowity bałagan. Papiery się walały, blachy, gwoździe, jakieś taśmy metalowe. A okazało się, że koń wjechał, dwa wozy wjechały, ekscelencja wjechał i zginęło tam jak kamfora. Nic, nikogo nie ma. Myślę sobie, co się stało takiego? I ja mu opowiedziałem ten sen i mówi, no już to, niczego strasznego.
Nigdzie nie wyjeżdżał, to zawsze u nas był tutaj na niedzielę i służby normalnie były z biskupem. Kajnówkę traktował bardzo nas poważnie i tęsknił po prostu nawet chyba tutaj za nami, a my za nim. Niedzielę palmową wyjeżdżaliśmy zawsze w puszczę. Nazywał to, że jedziemy podglądać przyrodę, jak się budzi do życia. Przed tym nieszczęsnym 10 kwietnia. Ostatnia niedziela palmowa też pojechaliśmy nad zalew, Siemienówkę, a u niego punktualność zawsze była takim punktem twardym, u niego nie było rozpoczęcie liturgii, to dziesiąta i tak na zaporze już tej Siemienówkę zajechaliśmy, też pierwszy raz ją widział. Ja jeszcze tak proponowałem, ewentualnie pojedziemy tego, ale mówię, że się spóźnimy zapewne, bo wiem, że był tutaj umówiony, a on tak jak nigdy mówi, o, spóźnijmy się, to poczekają, mówi. Wyszliśmy gdzieś tam z tej zapory jeszcze akurat i też takie pytanie padło o tym wyjeździe, wylocie. A i mówi, tak z taką niechęcią jakoś u tego, nie chce mi się tak tam lecieć, nie chce się. Ten wyjazd był taki inny. I mówię, z perspektywy dzisiejszej widzę, że on był trochę tak jakby ten człowiek coś, nie wiem, czy jest to jakieś przeczucie, czy nie ma w życiu człowieka, ale zapewne tak.
I w ten okropny dzień, 10 kwietnia, to była sobota.
To było w telewizji. Chyba wszyscy myśmy wiedzieli z telewizji, słuchaliśmy.
Ja byłem na swoim gospodarstwie i patrzę, dzwoni mój kolega, wspólnik. Mówi, ty wiesz o tym, że samolot się rozbił. Żona przybiegła, zaczęła płakać, no wszyscy płakaliśmy.
Nie wierzyłem, nie wierzyliśmy tutaj. Wszyscy nie wierzyli, bo czekali, że może ktoś tam się u tego i biskup nam się uratował. No, ja byłem w strasznym szoku, ze łzami w oczach słuchałem i tą wiadomość przyjąłem. Dla mnie był szok.
Ja akurat jechałam do koleżanki mamy na pogrzeb. Pod Garfurem ja stoję, czekam na swoje dziewczyny. Jedna z nich przychodzi i mówi, Basia, mówi, ty słyszałeś, że samolot prezydencki się rozbił? A twój brat nie leciał do Smoleńska? I właśnie taki, nawet dzisiaj jak mówię, to aż mnie przeszywa. I on się, no, pewnie leciał. Ale tak mówię, ty, ja Beata zaraz zadzwonię, to będę spokojna. I dzwonię do jego na komórkę. Nikt nie odbiera. Myślę, a jeszcze raz spróbuję. I ktoś odbiera komórkę jego. Ja mówię, gdzie ty jesteś? A do mnie się odzywa jego kierowca i mówi, pani Basiu, Władyka poleciał do Smoleńska. W taksówkę i do mamy. Już jak przyjechałam do mamy, to mama prawie nieprzytomna była.
I ona zadzwoniła do mnie, żebym ja przyszła. Wtedy, kiedy już przyszłam tam do niej, oczywiście świeca płonęła przed zdjęciem arcybiskupa, kwiaty stały na stoliku, a ona taka była, jakby nie kontaktowała z otoczeniem, a po chwili powiedziała, no widzi pani. To był tak wielki ból, że trudno było znaleźć słowo. Jak tu powiedzieć, jak wyrazić to, co się stało, jakimi słowami? Dłuższy czas siedziała, a potem, pani Aleksandro, jak ja umrę, będziesz? Chyba nie odpowiedziałam na to.
dla mamy to był chyba najgorszy cios w całym jej życiu. No na okrągło tylko płakała, za głowę się trzymała i no, nie mogła uwierzyć w to, że jego nie ma już.
No ta jej matczyna miłość była tak wielka do syna, tak wielka, że gdyby mogła, to by się wadziła z Panem Bogiem, żeby oddał jej tego syna. No widać było, że ona jest niepogodzona ani z tym wyrokiem boskim, po prostu się z tym nie pogodziła. Jeżeli nawet zewnętrznie tak to wyglądało jako pogodzenie, to wewnątrz czuć było w jej zachowaniu, w słowach, we wszystkim, że ona chce być z nim. Po prostu chce być z nim. I nie wyobraża sobie rozstania z nim. To była taka miłość, takie przywiązanie do syna.
Pojuszczę Twoje rożdżestwo, chwalim Cię wsi jako oduszewlenny chram Bogorodice.
A Twojej matce pękło serce, nie chciała i nie mogła żyć, jak dobra matka kochająca.
Te 40 dni pojechałyśmy do tej Hajnówki, to było w środę, a w niedzielę w dzień zajechałam do mamy i mama mówi, że wiesz co, ja chcę jeszcze do Supraśla pojechać. I taki właśnie, dopiero sobie potem ten fakt skojarzyłam, bo mama już nie dała rady z samochodu wysiąść. I mówi do mnie, że mówi, wiesz co, to idź ty sama do krypty, bo ja chyba nie dojdę. Ja poszłam sama do krypty i tak weszłam. A że mama bardzo często chorowała ostatnio, i tak zwróciłam się do brata. Ja mówię, weź mi pomóż, bo ja chyba sobie z mamą nie poradzę. I tak było, że w niedzielę, w ten sam dzień wieczorem odwiozłam mamę do szpitala. I mówię do niej, że mamo, będzie wszystko dobrze. Ja mówię, podleczą cię trochę. Ja mówię, osłabiona jesteś, bo ten i wyjazd, i to wszystko. Ja mówię, zobaczysz, będzie dobrze. A ona mówi, ty nie wiesz, jak to boli, jak się swoje dziecko do grobu kładzie. I to były ostatnie słowa, które mama powiedziała. A w poniedziałek rano dostałam telefon do pracy, że mama nie żyje. Cały czas jakoś to mnie zastanawia, że tak to się ułożyło. Poszłam z taką prośbą do niego, żeby on mi pomógł. To czy zebranie mamy, to taka była pomoc.
Zostały tylko czotki czarne, ziarna modlitwy nieustannej. W uszach wciąż dźwięczą akatysty, śpiewane głosem jasnym, czystym. Dlaczego jeszcze łzy nie wyschły? I czemu w sercach taki żal?
To zdjęcie u mnie stoi prawie jak ikona na widoku i mówię, on mnie traktował, bo czasami też takie rzeczy jakieś tam, nawet i porady, on, biskup, ale zasięgał, mówię, to tak odczuwałem jakby prawie jako brata jakiegoś takiego tego, bo tak, no mówię, no byliśmy bardzo mocno żyć z sobą. My Hajnowianie naprawdę u tego bardzo żałowaliśmy, przeżywaliśmy te uroczystości pogrzebowe, że katedra jego tu w Hajnówce nie odwiedził, nie był, osierocił nas.
To były dla mnie bardzo trudne dni. Oprócz przecież Władyki, ja straciłem akurat w tej katastrofie bardzo wielu innych przyjaciół, ale ta jego strata jest bardzo bolesna, jest taką dziurą, która we mnie została i nie została zasypana. Ja bardzo często myślę i modlę się za Władykę i tak zastanawiam się, że nie jestem jeden, bo ja ciągle spotykam jakichś ludzi, którzy doświadczyli od niego dobra. To naprawdę jest gigantyczna i niepowetowana strata dla mnie osobiście. Ale to jest też strata dla Kościoła prawosławnego w Polsce, dla Polski, bo to był człowiek, który potrafił stawiać czoła różnym stereotypom, antyprawosławnemu nastawieniu, ale czynił to bez nienawiści. Władyce się podobało, jak ja mówiłem, Polska była największa wtedy, kiedy była w połowie prawosławna. I to trzeba przypominać, i kiedy pytają w Polsce, skąd prawosławni, to moja odpowiedź jest zawsze nie z zaborów, tylko część naszej historii. Pod Monte Cassino czy Anconą w Powstaniu Warszawskim widzimy prawosławne krzyże. I kiedy po katastrofie ja dałem nekrolog do gazet, gdzie napisałem, że Kościół prawosławny stracił władykę, armia generała, a ja przyjaciela. Wiem, że on bardzo dobrze rozumiał żołnierzy i był bardzo dobrze przyjmowany przez wysoką kadrę, i to przecież, która jest w większości nieprawosławna, a władyka miał tam ogromny szacunek, abyśmy powiedzieli mir, a z drugiej strony to ten jego taki mały pokoik, który wygląda jak cela zakonnika, i on był nim do końca i tak na końcu on był właśnie zakonnikiem.
I tak mówił, jak będzie stary i na emeryturze, to przyjdzie dożywać do Supraśla. No nikt nie myślał, że w takim wieku i w taki sposób wróci.
Pierwszy przyszedł do Supraśla.
I pierwszy spoczął w tym Supraślu.
Rozpłakała się Supraska brzemiennymi łzami. Zgasło słońce, ściemniał księżyc z wszystkimi gwiazdami. Gdzieście teraz, coście tutaj rzędami służyli, pięknym śpiewem, szczerą służbą oczy me cieszyli? Ja imiona wasze w sercu głęboko schowałam i przy każdym z was, jak matka, będę zawsze stała.
Arcybiskupa Mirona, generała Wojska Polskiego, w reportażu Jana Smyka Tak się zdarzyło, wspominali arcybiskup Jakub, archimandryta Gabriel, Aleksandra Nowacka, Barbara Pawluczuk, Sergiusz Martyniuk, Jan Suchodoła i Michał Kamiński.
A ja miałem sen już po śmierci władyki. Miałem sen, że lecimy samolotem tym rządowym, i władyka mi mówi: Michał, ale ty musisz z niego wysiąść. I ja wysiadam i on mówi: Michał, tylko się ze mną pożegnaj jeszcze teraz. I ja się żegnam z władyką i wychodzę. I jak to w śnie, miałem takie poczucie, że jakby wiem, co się stanie, ale że wysiadam z tego samolotu. Sam fakt, że to nastąpiło tak krótko po Wielkanocy, kiedy w tradycji prawosławnej to oznacza od razu pójście do nieba. Ta śmierć jest jakoś otoczona jakimś mistycyzmem. Wszystko pełne różnych znaczeń, których myślę nie jesteśmy w stanie odkryć, ale nad którymi powinniśmy się zadumać.
Tak, tak się zdarzyło. Aż trudno o tym mówić. Tak po prostu się zdarzyło.
Ja do dziś się wzruszam, kiedy mówię, bo to jest dla mnie postać szczególna i szczególny ból, bo pamiętam, że iluś rzeczy nie udało nam się zrobić.
No i starsza córka miała to szczęście, że akurat przed katastrofą wychodziła za mąż i władyka, bo chrzestnym jej był, dał ślub. To taka będzie pamiątka na całe życie. To chyba był pierwszy taki portret, na którym się uśmiecha, bo zawsze był taki poważny, a moja młodsza córka Marta kiedyś powiedziała: wujek, czemu ty taki zawsze jesteś poważny? Mówi, weź ty trochę się uśmiechaj. I potem już na zdjęciach czy w telewizji, jak gdzieś go pokazywali, to ona mówi: widzisz, mamo, wujek mnie słucha, bo się uśmiecha. Chodzę do internetu i bardzo się cieszę, że jednak ludzie pamiętają, i patrzyłam na wyświetlenia, ile jest wyświetleń.
A dopóki ludzie będą pamiętać i modlić się,
to będzie żyć. Tak, to będzie żyć.